A w studiu Stefan Truszczyński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I ze Stefanem Truszczyńskim dzisiaj mamy pracowity dzień, bo przygotowujemy się do naszego wyjazdu. Wyjazdu 51 poranków z całej Polski, a Stefan Truszczyński przejechał Polskę wzdłuż i wszerz i z północy na południe i ze wschodu na zachód i po wszystkich innych szlakach wie dobrze.
I w głąb też.
I w głąb, bo i nurkował i w kopalniach był.
Bardzo lubię w kopalniach chodzić.
Dobrze, my zaczynamy od Lublina, 1 lipca poranek w Lublinie, a potem...
No właśnie, tam jest fantastyczny węgiel, Łączna, kopalnia Bogdanka Józefa w Zarybie. Tam Polska zbudowała niedawno wielkie zagłębie węglowe, najczystsze, cudowne. Tak się tam chodzi jak w aptece, białe wszystko, nie kurzy się, nie pyli się. Tylko 1000 metrów trzeba zjechać, taka wielka płyta pod ziemią jest sięgająca aż do Włodawy i na ukraińską stronę niestety, ale w Polsce jest więcej tego węgla i obyśmy ten węgiel zachowali i go wydobywali, a mniej importowali.
Ale tam taka sytuacja własnościowa nie jest jakoś oczywista.
Własnościowa jest jasna, tylko pozwolono penetrować, robić badania Australijczykom, ale tylko poszukiwania, nic więcej. A oni teraz mówią, że chcą zbudować tam szyb. No sami zbudujemy, mam nadzieję, jako Stefanowa kolejny szyb, ponieważ tam ani okoliczna ludność, ani nikt w ogóle na miejscu nie wyobraża sobie innej sytuacji. Sytuacja jest taka trudna. Są takie dzienniki niestety w Polsce, które nie są ani twoje. Ty już masz jeden fajny, co? Wnet. A ten, jakbyś miał, to byś nie pisał takich bzdur, tak jak w Dzienniku Wschodnim, właśnie o tej australijskiej konieczności budowy kopalni tej włącznej, konkretnie koło Stefanowa. No ale to hobby. Wiesz, fantastyczny pomysł wymyślili młodzi rolnicy z gminy Opsza, to jest na granicy już województwa na południe lubelskiego, hodują amerykańską borówkę, ale super taką, która już jest eksportowana masowo do Francji i w ogóle do Europy, tylko okropne ptaszyska zaczęły wyjadać tą borówkę. Ale sobie poradzono. Wiesz jak? Sokoły zaczęto hodować. I te sokoły pilnują tej borówki. Przydałoby się taki sokół nad Sejmem, co?
Przydałby się nie tylko nad Sejmem sokół, ale taki sokół latający po Warszawie. Kiedyś miał być helikopter sokół, ale z tego projektu nic nie wyszło. Ale to też jest inna historia, którą opowiemy. To już wiemy, proszę państwa, jakie są pierwsze kroki w województwie lubelskim. Co dalej?
Jest taki fantastyczny facet, Waldemar Maluga się nazywa, który od lat robi zdjęcia na terenie tego niezwykle historycznego rejonu. I tam jest masę naszych wspaniałych, niestety często ruin, zabytków, kościołów, cerkiew, cmentarzy. Tam naprawdę jest w czym wybierać. Choćby na przykład w powiecie chlubieszowskim. W powiecie chlubieszowskim masz tam Chorodło, fantastyczny teren. Tam jest na przykład cerkiew bardzo zabytkowa. Jest też kopiec upamiętniający Unię Chorodecką. Chorodle oczywiście. Przyszedł do studia pan poseł, który się świetnie zna na tym terenie, więc ja milknę.
Na innych terenach Tomasz też. Rzymkowski, Kukiz 15. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, panie rektorze.
A ja słuchałem pana Kukiza, ostatnio byłem na festiwalu w Opolu i jestem zachwycony tym festiwalem, organizacją. A Kukiz dostał taki aplauz jak nikt. No oczywiście to, co dzisiaj pan Rysiu Czarnecki powiedział, że bardziej lubi Kukiza śpiewającego niż... A ja, jak pan Rysiu będzie tak mówił, to ja przestanę lubić pana Rysia. No ale milknę na temat polityki, bo miałem mówić o zabytkach. No więc jeżeli przemkniesz swoją grupą bojową przez te tereny, będziesz mógł, drogi redaktorze, prezesie, kim ty jeszcze, naczelny redaktor, twórca radia, świat opanowywuje, no, Ja się naprawdę cieszę, nie, bo ja tak mówię tak śmiesznie, ale naprawdę się cieszę. To, idzie się jak to, burza. Gorzej z partią Kukiz 15.
I teraz o partii Kukiz 15.
Nie ma takiej partii. W rejestrze partii politycznej.
Tak, nie ma w rejestrze partii. Nie, jest ruch Kukiz 15, który ma swoich posłów i swojego lidera. I co w ruchu Kukiz 15 teraz się dzieje?
No, przygotowanie do wyborów jesiennych.
Tak ono trwa. Paweł Kukiz poszukuje sojuszników. Znalazł czy nie znalazł?
Szuka, cały czas szuka.
Znalazł akceptację wśród...
Ale nie znam kulisów. Trudno mi jest na ten temat się wypowiadać, bo rozmowy sam jeden prowadzi Paweł Kukiz i on jest najlepszym adresatem tych pytań.
To jest prawda, ale z tego co pamiętam, całą sekwencję naszych rozmów, to zawsze był pan politykiem, który był w miarę blisko Pawła Kukiza. Był ważnym przedstawicielem ruchu Kukiz 15, a teraz...
Ale jeśli chodzi o rozmowy dotyczące wspólnego startu w wyborach, koalicji wyborczej, prowadzi wyłącznie Paweł Kukiz i on jest właściwym adresatem, ale podejrzewam, że gdyby go nawet pan redaktor pytał, to nie zdradziłby z racji na to, że toczą się te rozmowy cały czas.
Tylko już nie wiadomo, czy tylko PSL został na tej linii potencjalnego sojuszu, czy ktoś jeszcze.
Znaczy ja uważam, że wiele możliwości wchodzi w grę.
Ale jakie to możliwości i jak można tworzyć koalicję, nie rozmawiając ze swoimi...
Nie chcę mówić, bo zaraz będzie to potraktowane, że jestem zwolennikiem jakiejś jednej z tych opcji, przeciwnikiem innych. To każdy, kto zna się na polskiej scenie politycznej, widzi, z kim potencjalnie Kukiz 15 może iść w wyborach, a z kim nie.
Stefan Truszczyński?
No, pan poseł jest, przynajmniej ja tak uważam, bardzo mądrym człowiekiem, bardzo ciekawie. Szczerze mówiąc, właściwie z tych z Kukiza, poza Kukizem, słuchałem tylko pana zawsze.
To bardzo dziękuję.
I bardzo mi przykro, że pan w tej chwili się przesuwa na taką pozycję, powiedziałbym, tylną. To znaczy, nie chce pan aktywnie, bo pan jest bardzo młody, pan ma fantastyczną wiedzę. Pan jest tak, no przynajmniej robi pan wrażenie bardzo uczciwego człowieka i więcej bym oczekiwał, żeby pan mówił. Ale ostatnio się dowiedziałem, panie pośle, że świetna informacja dla was. Mianowicie pan Czarnecki powiedział, że pani Kopacz będzie jakąś szefową w Unii. To super, to powinniście poprzeć. To wie pan, długo już tej Unii nie będzie.
Dobrze, to my spróbujemy tak jak w czasie komisji śledczej postępować.
A ja będę odpowiadał tak jak pamiętam. Zawsze, nie pamiętam.
Z kim może pan po angielsku, I don't remember.
Jakie spotkania polityczne ważne pan miał ostatnio?
Ważne polityczne spotkania? Kurczę, w ubiegłym tygodniu to miałem bardzo fajne spotkanie nad Wisłą w Świeciu. Rozmawialiśmy z innymi członkami Komisji Śledczej Amber Gold na temat kulisów prac komisji.
I?
No i było bardzo ciekawie. Przyszło blisko chyba 180 osób. Organizatorem był pan poseł Kownacki.
Ale to nie cała komisja Amber Gold się spotkała, tylko po prostu spotkanie z wyborcami, spotkanie z mieszkańcami.
Spotkanie z mieszkańcami na temat komisji śledczej, kulisów prac, bo już de facto zakończyliśmy
Nie
pracę.
Ma pan obawy, że ta komisja jest klęska totalna?
Nie.
Nie? A jak to się ma do odzyskanych pieniędzy, a ukradzionych 10%? Przecież chodzi o to, żeby tym ludziom oddać. Co z tego, że napiętnujecie tam enigmatycznie kilka osób, a i tak wszyscy wiedzą mniej więcej, jak to się odbywało. Tyle miesięcy to...
Już pytanie było, panie redaktorze.
My jako Komisja Śledcza mieliśmy jasno sprecyzowane zadanie, to znaczy wykazać nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów państwa. Naszym zadaniem nie było ani znalezienie złota, ani znalezienie pieniędzy. To ile tych pieniędzy brakuje, to już ustaliła prokuratura bodajże w 2013 roku i tutaj drugi raz prochu nie musieliśmy odkrywać. Tych pieniędzy brakuje około 70 milionów. To są ustalenia.
80.
No, jeśli doliczymy złoto, to będzie 80. Bo tam 6 kilo złota brakuje, jeszcze innych metali. Natomiast to są zadania dla prokuratury i tutaj komisja śledcza nie może zastępować innych organów państwa. My mamy jasno sprecyzowane zadanie. Każda komisja śledcza skądinąd ma takie samo zadanie, czyli stwierdzić nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów państwa. Tak samo działa komisja do spraw VAT-u. Ona ma wykazać nieprawidłowości w funkcjonowaniu organów państwa, jeśli chodzi o alimentację budżetu z tytułu tego najbardziej, bym powiedział, dochodowego z punktu widzenia państwa podatku, jakim jest VAT.
Jak rozbudowane w raporcie komisji są dwa wątki. Jeden to jest wątek, taka myśl o tym, żeby przejąć polskie LOT, krótko mówiąc. Czy to jest obecne w raporcie, czy jest...
Znaczy, raport nie ma w sobie elementów spekulacji. Tam są suche fakty, wszystko, co zostało ustalone przez komisję. Oczywiście w takiej wersji publicystycznej, w formie na przykład dzisiejszej rozmowy, możemy o tym rozmawiać, natomiast na ten temat nie ma żadnych, bym powiedział, twardych dowodów, oprócz spekulacji, jakichś pół dowodów, które na to by wskazywały. Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, jaki był cel postawienia tych linii lotniczych.
Kilka lat temu Rzeczpospolita pisała, że trzeba sprzedać LOT. Ten sam autor napisał, że również trzeba sprzedać PKP. Wszystko można znaleźć. To te nazwiska, te osoby lobbujące tą sytuację są znane. Jeżeli prokuratura tak działa, jak działa, no to my, ja się już jestem stary, wie pan, i chciałbym, żeby się to wszystko zakończyło za mojego życia. A wydaje mi się, że to słabo. Bo idzie.
Ale to nie jest już pytanie do mnie. Proszę zwrócić uwagę, że w czerwcu 2013 roku, czyli praktycznie rok od wybuchu afery, afera wybuchła pod koniec lipca 2012 roku, decyzją czynników rządowych został rozwiązany specjalny zespół funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a to z racji, to mogę powiedzieć śmiało, z racji na to, że ten zespół poprzez zajmowanie się sprawami Amber Gold, no, zdiagnozował, jak wygląda po części układ gdański, czyli sieć powiązań polityków, samorządowców, biznesu, mafii międzynarodowej. To wszystko zostało zdiagnozowane i ten zespół został rozwiązany, bo po prostu ktoś się wystraszył, że poprzez ustalania dotyczące afery Amber Gold można odkryć, na czym polega Wielki Gdańsk.
I w raporcie są jakieś słowa, czy to też uznała komisja, że to są spekulacje?
No to są twarde dokumenty. Znaczy, nie, to jest dokument urzędowy wytworzony przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest również w zeznaniach świadków tych jawnych, z którymi opinia publiczna mogła się zapoznać. Przecież ja to, co w tej chwili mówię już raz i to może nawet 500 w mediach na temat tych ustaleń. To jest rzecz niewytłumaczalna, dlaczego, i o to pytaliśmy również, ten zespół został rozwiązany.
I ten raport nas wzmocni, nas, to znaczy ekipę Radia Wnet, która wyrusza w Polskę i też poranek z Gdańska. Rozumiem, źródła informacji w raporcie i powiązań w raporcie znajdziemy i nazwiska osób, które są w tym układzie gdańskim, czy nazwisk nie ma?
Panie rektorze, to są zadania dla organów ścigania. My jako komisja zajmowaliśmy się wyłącznie zadaniami, które były nałożone na organy państwa, czy prawo, które obowiązywało i określało granice i podstawy, w których dane instytucje miały funkcjonować, zostały w sposób właściwy realizowane.
Ale my się nie zajmujemy. Na nominacje w tych organach ścigania, czy nie?
Jako komisja śledcza nie mamy.
Nie, jako posłowie. Posłowie, panie pośle.
No ja nie jestem prokuratorem generalnym i nie mamy możliwości wpływania na prokuraturę. Nie jestem również szefem służb specjalnych, czy prezesem Rady Ministrów, który bezpośrednio nadzoruje.
Może pan będzie.
Dziękuję za takie dobre
słowa. A jak pan jest zadowolony z tych 3 lat? Jak pan ocenia? No,
ale 3 lat pracy komisji.
Posłowania. No, pan jako młody poseł, który wszedł jak burza.
Znaczy, to zależy, co pan rozumie przez zadowolenie.
Zadowolenie to jest świadomość, że dobrą robotę wykonałem. Że ludzie mnie szanują, tak, i że będę dalej kandydował, ponieważ się nadaje do tej pracy.
Czy będę dalej kandydował, to nie wiem, natomiast spotyka mnie codziennie bardzo wiele ciepłych słów, czy osobiście, czy za pośrednictwem mediów społecznościowych, czy nawet SMS-ów. To prawda, bardzo rzadko spotykam się z jakimiś słowami krytyki.
Krytyka jest potrzebna. Gdański jest na przykład piękny. To jest, ja się wychowałem w Trójmieście. Teraz napisałem o Wowo Wielickim na portalu SDP, takim reżyserze, i tam właśnie wyliczam, jaki to był bim-bom, żak i artyści. Co to było? I czym ten Gdańsk się teraz robi? Chcą się oderwać, chce od Polski?
Jak ja to obserwuję w kontekście Westerplatte i budowy takiej narracji wokół Wolnego Miasta Gdańska. No, wjeżdża się do Gdańska i mamy rondo graniczne Wolnego Miasta Gdańska i Rzeczpospolitej Polski. No to do tej narracji o Wolnym Mieście Gdańsku, o tej Niemczyźnie Gdańskiej, no nie pasuje absolutnie Westerplatte, stąd też moim zdaniem takie zaniedbanie tego bardzo ważnego dla nas wszystkich Polaków, tych w kraju, tych za granicą, na fragmentu naszej ziemi.
Czyli
historycznej,
mamy
symbolicznej.
Drugie Westerplatte będziemy mieli.
Nie wiem, czy drugie Westerplatte.
No, trzeba bronić.
Ja uważam, że to, co w tej chwili rząd proponuje, to i tak jest 5 minut po 12, ale dobrze, że to proponuje. To znaczy przejęcie przez Skarb Państwa tego terenu i właściwe, godne
oczywiście
upamiętnienie tego miejsca.
Kiedy wyklaruje, to na zakończenie jeszcze polityczne pytanie, kiedy się wyklaruje sytuacja z ruchem Kukiz 15?
No ja liczę, że do końca tego tygodnia. Bo już, jakby to powiedzieć, jesteśmy za 5.12 i za chwileczkę będzie po 12, czyli za późno.
To w takim razie na początku przyszłego tygodnia informacje o tym, co w ruchu Kukiz 15 się wydarzyło, będą w Poranku Wnet. Jakie miejsce w Polsce poleca pan nam, żebyśmy odwiedzili?
Ja byłem ostatnio w okolicach Łomży, Czerwony Bór, 50 kilometrów rajdu bryczką zrobiliśmy w ramach rekonstrukcji historycznej, bardzo
tam jest zaprzyjaźniony
miejsce.
ksiądz
Adam
tam
Jabłoński.
Podejrzewam, że wszyscy księża są zaprzyjaźnieni.
No tak, bo jak czerwone, to muszą być księża, mają coś do roboty.
Znaczy purpura to jest właściwy kolor dla stanu duchownego.
Czas na żarty zakończył się w Poranku Wnet. Poseł Tomasz Rzymkowski.
Dziękuję bardzo.
Ruch Kukiz 15, Stefan Truszczyński, doradca, jeśli chodzi o naszą trasę wyjazdową. To kolegium rozpocznie się po godzinie 10. Teraz jest godzina 9.10. No taki poranek się zrobił. Poranek się zrobił opóźniony. Przegląd prasy przed nami.
Czas na przegląd prasy.
W studiu Aleksander Wierzejski. Aleksandrze, dzień dobry.
Witam bardzo serdecznie.
I gość.
Pani Katarzyna.
Ekateryny Wyrłoświli. Dzień dobry.
No właśnie, czyli będą informacje i z tygodników, i z Gruzji.
To może najpierw Gruzja, co tam słychać?
Już piąty dzień protestów. Codziennie mamy pojawiają się nowi ludzie, nowe okoliczności. Dzisiaj już, wczoraj w nocy bardziej, pojawił się taki namiot, który został postawiony przez studentów i trzy osoby tam rozpoczęli głodować. Także zaawansowali, że dzisiaj jeszcze para osób dołączy do nich, także.
No ale mamy też efekty tych protestów. Do dymisji podali się speaker parlamentu, tak?
Dokładnie. Dzisiaj jak będzie, jeszcze to trzeba potwierdzić, tak? Parlament musi to potwierdzić, wybierać nowego przewodniczącego. Ale no to za mało dla protestujących, bo oni chcieli jeszcze, żeby poddał do dymisji minister MSW. Oraz chcą normalne wybory demokratyczne i prowadzenie systemy proporcjonalne. Co dla nich jest bardzo ważne, żeby każdy mógł po prostu pokazać swój głos i swój interes. Także pojawił się pan Anzor Czubinidze, to jest szef bezpieczeństwa państwowego i są prawdopodobne on też dokłada rękę do tych protestów i zleca funkcjonariuszów, żeby właśnie zrobili to, co zrobili, ale no oczywiście jeszcze czekamy potwierdzenia, jak to się okaże, że to prawda, ludzie będą chcieli go na pewno karać, tak, jak jakiś sposobami.
To są akcje organizowane przez gruzińską opozycję, a co robi rząd i większość parlamentarna?
Ja bym powiedział, że to nie jest akcja organizowana przez opozycję, bo tam jest bardzo duża grupa studentów gruzińskich studentów, którzy są inicjatorami. Też na przykład wspominałam wcześniej, że oni zdecydowali jednak na ten namiot, także opozycja też tam się pojawia. Tak samo jak na przykład już wczoraj dołączyli znani ludzi. Także to już naprawdę już piąty dzień. Oni mówią, że będą kontynuować, zanim władza nie będzie im słuchało. No i co ciekawe, no to już nie jest protest tylko pod parlamentem. To wczoraj na przykład był organizowany pod siedzibą rządu. A dzisiaj też jest na takie informacje, które ja posiadam, że chcą iść pod ministerstwa MSW. Także zobaczymy. A od rana trwa posiedzenie Rada Polityczna się spotkała w siedzibie partii rządzącej, także zobaczymy, jaki będzie wyniki z tego posiedzenia.
Całość jest oczywiście relacjonowana w mediach rosyjskich. Co mówi Moskwa na ten temat?
No oczywiście chcę, żeby rząd gruziński przeprosił. No to prowadził już zakazał rosyjskim liniom lotniczym oraz biuro turystycznym, żeby sprzedawali wszystkie bilety do Gruzji. Chce też na przykład grozić sankcjami na wino czy na bordziomi. Ale właśnie chciałabym w tym momencie powiedzieć, że Gruzini się nie boją, bo jednak no to do tej pory około 20% turystykę, no to byli Rosjanie, tak? A teraz już Gruzini wczoraj rozpoczęli taką kampanię, bo chcą na przykład, żeby ściągali turystów z całego świata, żeby pokazać, że Rosja to nie jest tylko i wyłącznie jedyna, który może tak mocno dokładać do gospodarki gruzińskiej.
Pora na pytanie do redaktora naczelnego Radia Wnet. Krzysztofie, czy pomożemy wypić gruzińskie wino?
Pomożemy.
Bardzo dziękujemy. To bardzo miło i w ogóle Polska zawsze wspiera i będzie wspierała, jestem przekonana, Gruzji w każdym aspekcie, także dziękujemy za to.
Dobrze, ta walka się propagandowa rozkręca, z internetu przychodzą różne wiadomości, Rosjanie, którzy są w Gruzji, co mówią?
Właśnie to jest dla mnie bardzo miła informacja, że bardzo dużo turystów z Rosji rzuca na Facebooku czy na swoim Facebooku zdjęcia z Gruzji i podpisują, że tam jest bardzo bezpieczne, bardzo dobrze się bawią, także tam nie ma takiej rusofobii, co Rosja chce tak narzucać na Gruzję.
Rosyjskie media również mówią, że rusofobia jest w Polsce bezobjawowa, ale istnieje.
Oni zawsze to mówią.
Zajrzymy na chwilę do tygodników?
Zajrzymy do tygodnika w sieci. Tak szybciutko państwu powiemy. W tygodniku w sieci Marek Pyza i Marcin Wikło o Komitecie Obrony Demokracji. Dlaczego zniknął i co dalej będzie z tymi ludźmi, którzy się zbierali? Konrad Kołodziejski analizuje samoloty F-35 i dlaczego są nam potrzebne, czy się przydadzą. Na ten temat cała wkładka. W rozmowie z Jackiem Karnowskim minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz relacjonuje swoją spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowym. Głównym spotkaniem była kwestia zwrotu wraku samolotu, który wciąż jest w Smoleńsku. Rosjanie jednak odmówili. Rosjanie oczekują zamknięcia śledztwa przez stronę polską, twierdząc, że rzekomo wszystko zostało wyjaśnione. W sumie był to sygnał nieoptymistyczny, choć nam by zależało, by pójść do przodu w tej kwestii przed 10. rocznicą tragedii przypadającą w kwietniu przyszłego roku. No i czy jest szansa na zaproszenie Władimira Putina na 1 września na Westerplatte? No takiej szansy nie ma, tak twierdzi i mówi minister Czaputowicz. Ciekawie o Wołodymirze Żeleńskim, że widział się z nim już dwukrotnie, były dobre rozmowy, prezydentem Zełenskiemu należy dać szansę, a jego program jest zgodny z oczekiwaniami społeczeństwa. Walka z korupcją, reforma i wzmocnienie państwa ukraińskiego, szukanie pokojowego rozwiązania, rozwój regionów wschodnich. Grzegorz Górny. Wojna o dusze, wojna o umysły analizuje atak na Częstochowę w wykonaniu środowisk LGBT. Doszło do tego w zeszłym tygodniu. W Częstochowie istnieje wiele miejsc, w których mogłoby się odbyć tego typu wydarzenie, a jednak organizatorzy wybrali najbliższe sąsiedztwo najważniejszego sanktuarium katolickiego w kraju. Dlaczego? Chodziło o wtargnięcie w przestrzeń symboliczną wroga, to było jawne rzucenie wyzwania, wysłanie czytelnego komunikatu: wypowiadamy wam wojnę. No i bardzo ciekawy tekst, który państwu oczywiście polecam. Wywiad w tymże numerze z Jackiem Sariuszem Wolskim przeprowadziła Edyta Hołdyńska. Jacek Sariusz Wolski zaleca, by nasi europarlamentarzyści znali nie tylko angielski, ale jeszcze jeden język. Przypomina, że są trzy języki, w których są prowadzone unijne posiedzenia, nie tylko angielski, ale też francuski i niemiecki. Przyda się jeszcze włoski i hiszpański. No proszę państwa, macie to do nowych europosłów, macie całe dwa tygodnie. Myślę, że spokojnie dacie radę. Do rzeczy z kolei rozmowa z profesorem Bogdanem Musiałem, to mieliśmy ten temat o nowej książce Kto dopomoże Żydowi, mówiącym o niemieckim ustawodawstwie i stopniowym zaostrzaniu tych praw przeciwko pomaganiu Żydom w okupowanej przez Niemcy Polskę. Warto przeczytać przede wszystkim książkę i się z nią zapoznać. Będą też wydania zagraniczne, jak zapewniał profesor. Embarras de Richesse, Piotr Semka, o szansach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński chce, by powtórzyć udany Team Spirit z kampanii do Europarlamentu. Efekty dała wtedy cicha, ale żmudna praca sztabowa. Politycy z PiS z tajemniczymi minami chwalą socjologiczne metody profesora Waldemara Barucha. Dobre nastroje w partii wzmocniła też nominacja Joachima Brudzińskiego na szefa kampanii. Były szef MSW znany jest z systematyczności i cichej, ale efektywnej organizacji. A co martwi? No, niepokoi szefów sztabowców PiS wyskoczenie z jakimś celnym hakiem na ludzi PiS, jakiś nadmuchany incydent, który może pojawić się w ostatnim tygodniu kampanii, jakieś pobicie. I masowe protesty lub lapsus któregoś z polityka PiS. Ja dalej, proszę bardzo, Rafał Ziemkiewicz o moralności ośmieszonej, o Falencie, Marku Falenta, w Falencie Wojciech Wybranowski. Temat tak naprawdę z zeszłego tygodnia, ale fakty się tutaj znalazły. Pozytywny materiał o Januszu Świtaju kilkanaście lat temu. Państwo, którzy pamiętacie, ten człowiek domagał się eutanazji po wypadku motocyklowym. Niezdolny do poruszania się, nie widział dla siebie przyszłości, a dzisiaj zrobił magistra, pisze doktorat. Bardzo pozytywna historia.
I inne informacje w wiadomościach. W południe do studia wróci Aleksander Wierzejski. Teraz z niepokojem patrzę na zegarek i zaglądam do umysłu Wojciecha Cejrowskiego, który już jest przygotowany do studia Dziki Zachód, a Wojciech Cejrowski nie lubi się spóźniać, ale jeszcze chwilę cierpliwości.